Rozdział 37. Oddechy wioślarzy zmieniały się w parę, ale i mi było ciepło. Z początku zastanawiała się, czemu i męża nie ogrzewa magicznie powietrza otaczającego załogę. Zauważyła jednak kropelki potu na czołach ludzi i zrozumiała, że są rozgrzani z wysiłku. Gdyby znaleźli się w obszarze ciepłego powietrza, byłoby im za gorąco. Po jednej stronie horyzontu widziała chmury. Przesłaniały blask świtu. Morze, szalupa, a nawet opalone twarze wioślarzy miały niezdrową, szarą barwę. Zdawało się, że coś wyssało ze świata cały kolor. Brzeg był zębatą linią, widoczną na tle nocnego nieba, oddzieloną od wody paskiem bladego piasku. I męża spojrzała na dziewczynkę. Wzrok miała poważny i nie uśmiechnęła się, kładąc jej dłoń na ramieniu. Do tego miejsca możemy się posunąć, nie ryzykując wykrycia, oświadczyła. Czy to dostatecznie blisko brzegu? Chyba tak, Imi kiwnęła głową. Nie narażaj się niepotrzebnie. Nie będę. Wrócimy tutaj po południu. Powodzenia. Imi uśmiechnęła się spokojnie. Wtedy się spotkamy. Przeszła na burtę. Za bardzo kołysała się na falach, by dało się skoczyć bezpiecznie. Uznała więc, że najlepiej będzie usiąść, opuścić nogi do wody i ześlizgnąć się, kiedy szalupa się przechyli. Udało się całkiem dobrze, choć nie było to eleganckie, odpowiednie dla księżniczki zejście. Woda okazała się cudownie chłodna. Imi odetchnęła głęboko, zanurkowała pod powierzchnię i popłynęła do brzegu. Z szalupy odległość wydawała się niewielka, ale dziewczynka szybko pojęła, że dopłynięcie do brzegu potrwa dłużej niż sądziła. Woda była ciemna, a blask przed świtu wciąż zbyt słaby, by ujawnić cokolwiek pod powierzchnią. Imi rzadko i nigdy sama bywała na tak otwartych przestrzeniach. Łatwo mogła sobie wyobrazić, że coś wynurza się z mroku, coś wielkiego i powolnego, albo może coś mniejszego i szybkiego jak flarkin widziany na chwilę przed atakiem. Ze zdenerwowania drżała tak jak wtedy, kiedy czuła, że zbiera jej się na kichnięcie, ale nie kichała. I nagle woda pojaśniała, a Imi wypłynęła na powierzchnię. Spodziewała się, że wzeszło słońce, ale nic się nie zmieniło. Przed nią rozciągała się plaża, w tej chwili tworząca łuk wokół płytkiej zatoki. Imi spojrzała w dół i zrozumiała, że widzi pod sobą jasne, piaszczyste dno. Popłynęła dalej. Po chwili woda wokół zaczęła ją popychać i wciągać na przemian. Przetaczała się nad nią, zwijała się i pieniła. Imi słyszała kiedyś o przyboju, ale nigdy nie próbowała w nim pływać. Jakiś wodny tancerz kiedyś jej o tym opowiadał. Mówił, że jeśli się wie, jak to robić, można jechać na fali. Wpłynęła więc na szczyt najbliższej i spróbowała się z nią zabrać. Wiedziała, że się udało, kiedy poczuła, że siła fali porywa ją i pcha naprzód. Jazda po falach była ekscytująca, ale szybko dobiegła końca. Imi poczuła piasek pod stopami i wstała. Obejrzała się i zastanowiła, czy nie wrócić, żeby przewieźć się na następnej fali. Nie, muszę zacząć szukać Sije, powiedziała sobie. Nie wiem, ile to zajmie czasu. Wyszła z wody na piasek i ruszyła dalej, do granicy traw. Słońce ukazało się wreszcie w szczelinie między chmurami a horyzontem. Wspięła się na najbliższą wydmę i zobaczyła przed sobą kolejne, rozciągające się tak daleko, jak mogła sięgnąć wzrokiem. Kupcy Elai, którzy opowiadali historię o latającym ludzie, mówili, że Sije mieszkają w dziwnych domach, które przypominają na wpół zagrzebane w ziemi bąble. Wątpiła, czy ci kupcy wędrowali daleko od brzegu. Miała więc nadzieję, że siedziby Sije są widoczne z plaży. Ruszyła zatem za łukiem zatoki aż do skalistego cypla, a potem brzegiem następnej, większej zatoki. Po jakimś czasie poczuła pragnienie i napiła się z manierki, którą dostała od Imenji. choć chmury przesłaniały słońce, a nad brzegiem unosił się wodny pył wzbijany falami przyboju, skóra Imi stała się w końcu nieprzyjemnie sucha. Dziewczynka wróciła do wody i popłynęła wzdłuż brzegu. Mogę tak iść godzinami, zanim kogoś spotkam, myślała. Może lepiej będzie płynąć i wychodzić na brzeg pośrodku każdej zatoki, żeby się rozejrzeć za Siję. W ten sposób nie będę wysychać, a za każdym razem mogę pojechać do brzegu na fali. Przez kolejne godziny płynęła w zasięgu wzroku od brzegu. Ostrogi między sąsiednimi zatokami stawały się stopniowo coraz bardziej skaliste. Omijała je szerokim łukiem, widząc, jak fale rozbijają się o głazy. Wiedziała, że gdyby się zbliżyła, mogłyby i ją rzucić na ostre skały. Poza tym kolejne zatoki prawie się nie różniły. Chmury wciąż zazdrośnie strzegły słońca, ale czuła, że dzień zbliża się ku końcowi. Badając wzrokiem następne pasmo trawiastych wydm, westchnęła i pokręciła głową. Wkrótce będę musiała zawrócić, uznała. Inaczej będzie za ciemno, gdy wrócę do miejsca, gdzie rozstałam się z Imendżą. Zmarszczyła czoło i nagle ogarnęła ją panika. W jaki sposób zdoła rozpoznać tamtą zatokę? Wiatr szumiał i świszczał wokół niej. Uniosła głowę i aż podskoczyła, widząc krążące w górze sylwetki. Siję. Wyglądali dokładnie tak, jak opisywali ich kupcy. Choć niewielcy, jednak widziała, że obaj są dorosłymi mężczyznami. Jeden miał siwe włosy, drugi był młodszy. Z radością zamachała rękami w nadziei, że zinterpretują to jako przyjazny gest powitalny. Zatoczyli krąg tuż nad nią i wylądowali na ławicy piasku. Wyprostowali się obaj i obserwowali ją czujnie, ale z zaciekawieniem. Witaj, morska panienko, odezwał się starszy, wolno dobierając słowa w języku Elai. Jestem Tyrli, mówca klanu piasku. Moim towarzyszem jest mój wnuk, Rhys. Witaj, ludu nieba, odparła. Wybaczcie proszę, że wtargnęłam bez zaproszenia na wasze tereny. Jestem Yli, córka łowcy Sej. Imendża ostrzegła ją, by się nie przyznawała, że jest księżniczką. Sije nie pozwoliliby jej samotnie płynąć do domu. A gdyby nie mogła wrócić na statek, musiałaby czekać na przybycie następnej grupy kupców Elai. Być może i tak będzie zmuszona, jeśli Sije nie potrafią wskazać, gdzie jest Borra, ale wolałaby przedstawić ojcu Imendże i Rejwan. Nie mamy żadnych pretensji, morska panienko, uśmiechnął się mężczyzna. Ale czy mogę spytać, w jaki sposób znalazłaś się tutaj samotnie? Skłoniła głowę. Zgubiłam się, przyznała. Wyłącznie z własnej winy. Wymknęłam się, kiedy starsi nie uważali i złapali mnie piraci, ale uciekłam. Teraz okazało się, że nie znam drogi do domu. Nigdy nie oddalałam się tak bardzo, więc miałam nadzieję, że znajdę Sije, którzy mnie tam skierują. To była prawda. Przynajmniej w ogólnych zarysach, zauważyła współczucie na ich twarzach. Miałaś szczęście, stwierdził Tyrli. Szczęście, że piraci cię nie zabili i szczęście, że udało ci się uciec. Biali powinni coś z tym zrobić, stwierdził gniewnie młody człowiek. Miałaś też szczęście, że nas spotkałaś, ciągnął Tyrli. Jesteśmy o kilka godzin lotu od naszej wioski. Patrolujemy wybrzeże, szukając pentadriańskich najeźdźców. Musiałabyś płynąć wiele dni, nim byś dotarła do siedziby naszego klanu. Czy wiecie, gdzie leży Borra? Mogę ci z grubsza wskazać kierunek, odetchnęła z ulgą. A więc rzeczywiście mam szczęście, zaśmiał się. Na pewno jesteś głodna i zmęczona, rzekł. Niedaleko stąd rozbiliśmy biwak. Chodź i zjedz z nami. Spędzisz noc bezpiecznie, a rano wyruszysz do domu. Bardzo bym chciała, ale muszę wracać. Urwała, uświadamiając sobie, że nie może im przecież powiedzieć o statku Imendży. Nie przychodziło jej do głowy żadne uzasadnienie tego, że musi popłynąć z powrotem wzdłuż brzegu. Sije uśmiechnął się z sympatią. Nie możesz się doczekać, by wrócić do domu. To rozumiem, ale będziesz jeszcze musiała płynąć przez wiele dni, a wkrótce zapadnie ciemność. Zostań dzisiaj z nami. Może uda się jej wymknąć, kiedy już jej powiedzą, gdzie szukać domu. Uśmiechnęła się z wysiłkiem. Tak zrobię. Dziękuję wam. Skinął, by szła wraz z nim po piasku. Imi spojrzała jeszcze na morze i poczuła narastającą panikę. I Imendża będzie się martwić, jeśli nie wrócę do szalupy, myślała. Ale co mogę poradzić? Jeśli zacznę nalegać, żeby Tyrli już teraz pokazał mi drogę, zacznie coś podejrzewać. Przygryzła wargę. Ale jeśli nie stawię się na spotkanie z Imendżą, może zejść na brzeg, żeby mnie szukać. Tyrli poklepał ją po ramieniu. Nie martw się, powiedział. Pomożemy ci wrócić do domu. Zbliżając się do siedziby klanu Błękitnego Jeziora, Auraya zwolniła trochę. Jej gniew osłabł. Wszędzie widziała Sije, we wsi, na polach i oczywiście w altanach, gdzie leczono chorych. Łatwo było sobie wyobrazić, jak byliby wystraszeni i zagubieni, gdyby zobaczyli atak białej na tkacza snów, który im pomagał. Juan, odezwała się. Bogini towarzyszyła jej, choć milczała. Jestem, odpowiedziała. A, widzę powód twej troski. Lepiej będzie nie niepokoić Sije. Znajdź jakiś sposób, by wywabić Mirara z wioski. Ulga Aurai nie trwała długo. Przecież Mirar nie opuści chorych Sije, chyba że poda mu jakiś ważny powód. Jeśli stanie przed nim, może wyczuć, że coś się nie zgadza. Lepiej poprosić kogoś innego, żeby przekazał mu wiadomość. Ale co ma powiedzieć? Tylko tyle, że chce się z nim spotkać na osobności, pomyślała. I słabo jej się zrobiło na myśl o tym, że potraktuje to jak zaproszenie do odnowienia romansu. Owszem, wydaje się to nieuczciwe, uznała, ale takie też było oszukiwanie mnie i udawanie kogoś innego. Na tę myśl znowu ogarnął ją gniew. Skupiła się na umysłach pod sobą i odszukała mówcę Dylli w jego altanie. Opadła na ziemię obok wejścia. Mówco Dylli! Zawołała. Auraya z białych? Zapytał. Usłyszała, że podchodzi do otworu. Tak, odpowiedziała. Kotara odsunęła się na bok i Auraya się uśmiechnęła. Czy możesz przekazać Vilarowi wiadomość ode mnie? Przytaknął. Oczywiście, ale nie mogę obiecać, kiedy do niego dotrze. Odszedł stąd kilka dni temu, żeby zbierać składniki swoich leków. Tyf został na miejscu. Może on ci pomoże? Nie. Mirar odszedł. Zdała sobie sprawę z potężnej fali emocji i pojęła, że to ulga. Nie chcę go zabijać, uświadomiła sobie. Nawet jeśli na to zasługuje, po prostu nie podoba mi się zabijanie. A może nie będę musiała. Wymknie się z Si i wtedy to Juran będzie musiał go wytropić. Ale gdy tylko to pomyślała, zrozumiała, że nie uniknie tego zadania tak łatwo. Czy wiesz, w którą stronę zmierzał? Spytała. Dylli pokręcił głową. Nie mógł odejść daleko, uznała Auraya. Będę musiała polatać trochę po okolicy, zanim go znajdę. Mówca uśmiechnął się przyjaźnie. Powodzenia, Aurajo z białych. Dziękuję. Wzleciała prosto do nieba i spojrzała z góry na wioskę oraz otaczające ją pola, jeziora i lasy. Kiedy na polowaniu Sije szukali zwierząt, zataczali coraz szersze kręgi. Spróbuję tej samej metody, równocześnie rozglądając się za myślami tych wszystkich, którzy mogli zauważyć albo widzą teraz Mirara. Poszukiwania dadzą jej czas do namysłu. Zastanowiła się, co mówiła Juan. Bogini wykryła Mirara poprzez jego połączenie z Aurają. Dziwne, że mnie o tym nie uprzedziła, pomyślała. I zaskakujące, że Haya nic o tym nie wspominał. Może nie chce psuć naszego związku informacją, że życzy sobie, bym zabiła dawnego kochanka. Zastanowiła się, czemu zabójstwo Mirara budzi jej opór. Bo nie do końca pogodziłam się z faktem, że to nie Layard, tłumaczyła sobie. To wszystko jest zbyt niewiarygodne. Tylko, że nie mam czasu, żeby usiąść i się spokojnie zastanowić. Muszę wierzyć, że prawdą jest to, co mówi Juan. Może byłoby łatwiej, gdybym wiedziała, czemu Mirar to zrobił. Zastanawiam się, czy udałoby się go skłonić do wyjawienia planów. Byłabyś nierozsądna, wierząc w cokolwiek, co ci powie, ostrzegła Juan. Prawdziwy złoczyńca nie przechwala się swymi czynami i planami, chyba że chce kogoś oszukać. Pogódź się z tym, że pewne pytania nie doczekają się odpowiedzi. Auraya westchnęła ciężko. Dlaczego ja? Pytała samą siebie. Dlaczego mnie sobie wybrał? Innych białych nie zdołałby tak łatwo oszukać. Jestem głupia. Nie, Aurajo. Nie wybieramy głupców, by nas reprezentowali. Jeśli my nie zdołaliśmy przejrzeć jego manewru, trudno oczekiwać tego od ciebie. Dlatego właśnie musi umrzeć. Jego zdolności i jego nienawiść do nas czynią go niebezpiecznym dla śmiertelników. Auraya skrzywiła się. Wśród jego zdolności był też ten niezwykły dar uzdrawiania, dar, którego ją nauczył, którym ocalił setki Sije. Dlaczego to zrobił? Czy tkwiła w tym ukryta pułapka, która mogłaby zaszkodzić jej albo jej pacjentom? Samo nauczanie doprowadziło do jego zdemaskowania. Czy wiedział, na co się naraża? Jej uwagę zwrócił jakiś ruch poniżej koron drzew. Zwolniła i poczuła zimny dreszcz na karku. Dostrzegła szatę tkacza snów. Mirar szedł wzdłuż koryta wąskiego strumyka, płynącego dnem wąwozu. Niósł swoją torbę i zwój liny. Serce zaczęło jej bić jak oszalałe. Nie obawiaj się, rzekła Juan. Uczyniliśmy cię dostatecznie silną, byś mogła pokonać dzikich. W to nie wątpię. A jednak odczuwasz lęk. On może cię skrzywdzić tylko słowami. Pamiętaj o jego podstępach. Ucisz na zawsze jego kłamstwa. Auraya nabrała tchu. Przywołała cały swój gniew i determinację. To nie jest Layard. To Mirar. A potem kolejna myśl wpadła jej do głowy. Tkacze snów nie zasługują na to, by taki człowiek niszczył im przyszłość i reputację. Przebiła baldachim liści i wylądowała kilka kroków przed nim. Szeroko otworzył oczy. Auraya, powiedział i się uśmiechnął. Był to taki swobodny, znajomy uśmiech. Gdzieś z głębi wydobył się cały gniew i pojawiło się oburzenie, które powinna odczuwać. Utwierdziły ją w decyzji. Mirarze, odpowiedziała chłodno. Kiedy w jego oczach błysnęło zrozumienie, poczuła, jak rozwiewają się resztki nadziei, że Juan się myliła. Jego uśmiech zniknął. Patrzyli na siebie przez chwilę. A więc wiesz, stwierdził. Tak. Nie zaprzeczasz? A co by mi z tego przyszło? Nic. Juan odkryła, kim jesteś podczas tej lekcji uzdrawiania. Ach, skrzywił się. Nagle ogarnęło ją poczucie pustki. Miała nadzieję, że bogowie się mylą, że Layard poda jakieś rozsądne wytłumaczenie i udowodni, że nie jest Mirarem. Ale on praktycznie się przyznał. Nie był Layardem. Ten, którego kochała, istniał tylko jako iluzja. Był kłamstwem. Ku jej zaskoczeniu ta myśl wywołała ulgę. Nie znała tego człowieka. Był jedynie kłamcą z legend, człowiekiem, którego świat zdołał się kiedyś pozbyć i powinien pozbyć się znowu. Mogę go zabić, powiedziała sobie. Ale zamiast ściągać magię do zadania ciosu, zadała dręczące ją pytanie. Dlaczego to zrobiłeś? Uniósł głowę. Nie uwierzyłabyś, gdybym ci powiedział. Wyzwanie w jego oczach było ostrzeżeniem. Nie, ponieważ w żaden sposób nie mogę wiedzieć, czy to, co mówisz, jest prawdą. Juan ma rację. Moje pytanie musi pozostać bez odpowiedzi. W tym momencie chciała już tylko skończyć to spotkanie. Słusznie, pochwaliła ją bogini. Dalsza rozmowa da mu tylko okazję do kolejnych kłamstw. Atakuj natychmiast. Auraya spuściła wzrok, gromadząc w sobie magię. Jednocześnie zastanawiała się, jak uderzyć. Na pewno wzniesie tarczę, ale może nie dość mocną, by wytrzymać atak wielkiej energii. Jeśli nie zdąży wzmocnić swojej osłony, starcie może się zakończyć w jednej chwili. Usłyszała, że podchodzi do niej. Jest sposób, byś była pewna, zaczął. Nie patrząc, wypuściła strumień magii. Jęknął zaskoczony i zatoczył się do tyłu. Tarcza wytrzymała. Czekaj! Zawołał, odzyskując równowagę. Aurajo! Zaatakowała ponownie. Choć wiedziała, kim jest naprawdę, jednak była zaskoczona jego siłą. Wiedziała, że Lejard jest potężny, ale nie aż tak. Co z twoją obietnicą? Zawołał. Mówiłaś, że nie spotka mnie krzywda. Przysięgałaś na bogów. Przerwała na chwilę, po czym znowu uderzyła. Przysięgałam, że krzywda nie spotka Lejarda. Ty nie jesteś Lejardem. Nie próbował podejmować walki. Musi wiedzieć, że nie ma żadnej szansy. Muszę tylko zwiększać moc moich ataków, aż go pokonam. Kiedy sięgnęła po kolejne rezerwy magii, dostrzegła wyraz determinacji na jego twarzy i przygotowała się na kontratak. Ale ja jestem Lejardem, oświadczył spokojnie. Czas już, żebyś poznała prawdę. I tam, gdzie nie było nic, nagle pojawił się umysł. Zobaczyła rzekę wspomnień i obrazów. Wyczuła zamiary i emocje. Nie! Syknęła Juan. Nie patrz! Ale było za późno. Odpowiedzi na wszystkie pytania Aurai czekały, by je odczytała. Myślowy głos Mirara mówił do niej, a ona nie umiała powstrzymać się od słuchania. Tak zginąłem. Zobaczyła walczącego Jurana, poczuła niedowierzanie i rozczarowanie Mirara, kiedy zawiodła go moc. Wspomniał wszystko, co robił i nie rozumiał, by cokolwiek z tego usprawiedliwiało egzekucję. Jego jedyną zbrodnią było irytowanie bogów. Nikt nie zginął. Nikt nie doznał krzywdy. Zachęcał tylko ludzi, by stawiali pytania. Dawał im wybór, a w zamian zobaczyła eksplozję pyłu i kamieni. Poczuła echo cierpień, zgniatanego pod gruzami człowieka. Zrozumiała, że Mirar sięgnął po tyle magii, by podtrzymywała fragment jego jaźni, że zdołał się wymknąć bogom i Juranowi, tłumiąc swoją osobowość i tworząc inną, która przesłoniła tamtą. Tym się stałem. Nie tym człowiekiem, którego znała jako Lejarda. Nie od początku. Ciało miał połamane i poranione, utracił pamięć, wędrował po świecie jako żałosny kaleka. Dopiero po wielu latach ciało odzyskało siły. I dopiero kiedy wrócił do Yharime i stał się doradcą białych, jego prawdziwa tożsamość zaczęła się budzić. Oto dlaczego sobie przypomniałem. Jego kamuflaż rozpadł się z jej powodu. Instynkty, stworzone kiedy powstawał Lejard, kazały mu trzymać się z dala od Yharime, ale silniejsze było pragnienie, by znaleźć się blisko niej. Poczuła ukłucie bólu w sercu. A więc nie została oszukana. Lejard naprawdę ją kochał, ale Lejard nie był prawdziwy. Był. A tak stałem się tym, kim jestem. Zobaczyła to, co przedtem widziała jedynie przelotnie. Wspomnienia łącza Mirara były w rzeczywistości jego prawdziwą i powracającą jaźnią, ale Lejard przez całe stulecie stawał się prawdziwą osobą. Po bitwie wyruszył do Si z przyjaciółką. Auraya poczuła zazdrość, widząc tę piękną, młodą kobietę. Kim ona jest? Ta przyjaciółka pomogła mu zrozumieć, że Layard nie może być nikim, kim Mirar nie mógłby się stać. Moment zrozumienia, że jeśli Layard kochał Aurayę, to on także ją kocha, był tym, kiedy znowu stał się jednością. Bolała go świadomość, że nie może z nią być, ale też myśl, że mógłby jej zaszkodzić. Postanowił więc opuścić Itchanię Północną, kiedy tylko Sije wyzdrowieją. Wolał usunąć się jej z drogi. Jestem Layardem, oświadczył. I jestem też Mirarem. Żaden z nas nie jest taki jak przedtem, ale to, czym jesteśmy, nie! Auraya drgnęła, gdy słowa Mirara zagłuszył myślowy krzyk Juan. Jaśniejąca postać pojawiła się nagle tuż przy niej. Kimkolwiek się stałeś przez ostatnie stulecie, nie jesteś mniej winny swoich wcześniejszych zbrodni. Jakich zbrodni? Zapytał wyzywająco. Że byłem irytujący? Dawałem ludziom inną możliwość niż ślepe oddawanie wam czci? Mówiłem prawdę o waszej przeszłości? Ty i twoi towarzysze popełnialiście o wiele gorsze zbrodnie. Auraya zmarszczyła brwi, widząc w umyśle Mirara przerażające wspomnienia. Spojrzał na nią i postarał się zepchnąć je w głąb. Pokazałbym ci, powiedział, ale byłoby to dla ciebie bardzo bolesne. Jednak z tego, co zdążyła zauważyć, zrozumiała, że jego zdaniem bogowie byli zdolni do okrucieństwa i niesprawiedliwości. Wierzył też, że nie zrobił nic, czym zasługiwałby na śmierć. Wiedziała również, że nic złego nie zrobił ani jej, ani innym białym, czy to ze złośliwości, czy we wrogich zamiarach. Kręcił się w pobliżu, zmagał się z powrotem własnej tożsamości, wplątał się w kłopoty. Aurayo, zwróciła się do bogini, wciąż oszołomiona tym, czego się dowiedziała. Czyż nie jest zbrodnią odmawianie duszy nieśmiertelności? Mirar twierdzi, że dawał ludziom wybór, ale nie może im obiecać istnienia po śmierci. Namawianie śmiertelnika, by się od nas odwrócił, to okradanie go z wieczności. Wiesz o tym. Mirar pokręcił głową. Niektórzy wolą to, niż wieczność w łańcuchach u waszego boku. Może i nie potrafię zachować ich dusz, ale też nie chcę tego wykorzystywać jako nagrody ani kary. Może rzeczywiście powinienem pokazać Aurayi niektóre z waszych wyczynów. Mówisz o tym, co robiłam w dalekiej przeszłości. Era wielu skończyła się dawno temu, oświadczyła Juan, dumnie podnosząc głowę. Wybryki tamtych czasów zostały zapomniane. Nawet ty musisz przyznać, że my, krąg, stworzyliśmy w ostatnim stuleciu świat pokoju i dobrobytu. Mirar zastanawiał się przez moment. Stworzyliście, przyznał. Ale jeśli wasza przeszłość może być zapomniana, to czemu nie moja? Auraya poczuła, że usta rozciągają się jej w uśmiechu. To był celny argument. Lśniąca postać Juan rozjarzyła się gwałtownie. Ponieważ nadal pracujesz przeciwko nam, nieśmiertelny. Patrz tylko, Aurayo, jak nasze własne słowa obraca przeciw nam. Odwróciła się i ruszyła w stronę białej. Omamił cię pokrętnymi prawdami i ukrytymi kłamstwami. Przekaż mi swoją wolę. Auraya zamarło serce. Przekazać wolę. Czy Juan zamierzała ją opanować? Cofnęła się o krok, a bogini zbliżała się coraz bardziej. Ale zamiast się z nią zderzyć, lśniąca figura przeniknęła ciało. Auraya otoczyło światło. Przekaż mi wolę, rozkazała Juan. Mirar wpatrywał się w nią. Po jego twarzy przebiegały kolejne emocje. Najpierw groza, potem strach, w końcu rezygnacja. Muszę robić, co mi każe, powiedziała do siebie. Muszę. Tak łatwo byłoby zrzucić odpowiedzialność za śmierć Mirara na boginię. To nieważne, że zabicie go jest niesłuszne, niesprawiedliwe. Popełniał czyny, których nie pochwalała, ale żaden nie zasługiwał na karę śmierci. Cyrklianie nie zabijali ludzi bez ważnej przyczyny, przynajmniej nie tych przestrzegających prawa. Istniały przecież mniejsze kary za drobniejsze przestępstwa, więzienie, wygnanie. Bądź mi posłuszna, Aurajo. Zasłoniła twarz dłońmi i jęknęła. Nie mogę. To byłoby wbrew prawom, które nam daliście, których nakazaliście nam przestrzegać i które kazaliście doskonalić. Zabójstwo bez przyczyny to morderstwo. Nie mogę zabić Mirara. Nie mogę pozwolić, by został zamordowany. Czekała na odpowiedź Juan, ale ta nie nadeszła. Aurajo. Odsunęła dłonie od twarzy i spojrzała na stojącego przed sobą mężczyznę. Layard czy Mirar sprowadził na nią więcej kłopotów niż ktokolwiek inny na świecie. Chciała, żeby zniknął. Odejdź, usłyszała własny głos. Opuść Itchanię Północną, zanim zmienię zdanie. I nigdy nie wracaj. Aurajo, zahuczał głos Juan, nie sprzeciwiaj mi się. Mirar odchodził szybko, rozchlapując butami wodę, a ona poczuła, że uginają się pod nią kolana. Osunęła się na ziemię. Czuła słabość i smutek, a jednocześnie jakąś gorzką i niepokojącą satysfakcję. Jeśli właśnie podjęłam słuszną i sprawiedliwą decyzję, to czemu tak źle się z tym czuję? Pokręciła głową. Ponieważ sprzeciwiłam się jednej z bogiń i przez chwilę byłam z tego dumna. A Juan nie mogła tego nie zauważyć.